Dzień dobry. Czy słychać mnie? Miło mi Państwa przywitać na promocji mojej książki. Tytuł tej książki to Nadia Konstruktorka, sztuka i komunizm Chodasiewicz-Grabowskiej Leże. Jest ze mną dr Kamila Dworniczek z Instytutu Historii Sztuki UW, która zajmuje się głównie fotografią, ale też związkami fotografii z malarstwem i dużo tych związków można obserwować w malarstwie Nadii, dlatego...
Też nie wiem, czy o tym będziemy mówić akurat.
Nie będziemy, ale dlatego też Nadia interesuje Kamilę, która też napisała bardzo ciekawą recenzję z wystawy tej artystki w Łodzi. Można ją czytać online, zachęcam. Także Kamilo, oddaję Ci mikrofon.
Dziękuję bardzo za to, że mogę w pewnym sensie wziąć udział w tym takim no, dla mnie dużym projekcie poświęconym Nadii Leże. I właściwie to dzisiejsze spotkanie postanowiłyśmy poprowadzić w charakterze takiej luźnej rozmowy, która już gdzieś między nami się zaczęła trochę wcześniej. Dlatego może wyjdźmy od takiego wątku, co do którego nie byłyśmy do końca zgodne. To znaczy, czy twoja książka, Karolino, jest książką biograficzną, bo o tym mówiłyśmy. I ja się tak, wydaje mi się, że bardziej się upierałam przy tym, że rzeczywiście jest to książka biograficzna. Ty miałaś trochę bardziej takie zdystansowane podejście. I tak się zastanawiałam właśnie, jak tę książkę można ująć, żeby to jakoś tak scharakteryzować. I wydaje mi się, że jednak ta biografia jest tutaj rdzeniem. Ona jest oczywiście obudowana bardzo takimi szerokimi kontekstami historycznymi, artystycznymi. No ale skoro mówimy o Nadii, mówimy o tobie, to wydaje mi się, że na tym życiorysie jednak tutaj przede wszystkim się skupimy. Więc moje takie pierwsze pytanie, które nam pomoże wejść w temat, dotyczyłoby Nadii Leże gier z tożsamością. To jest właściwie takie zakończenie, tak? Tak mniej więcej zatytułowałaś. I nazwałaś Nadię w jakichś takich kategoriach mistrzyni, jak to było?
Mistyfikacji.
Właśnie, to tak bardzo mocno właściwie zabrzmiało. I może powiedzmy coś na temat tej mistyfikacji dotyczącej może tożsamości narodowej. Czy właściwie Nadia była w ogóle polską artystką?
Na pewno było polską artystką, ponieważ posiadała nawet polski paszport. Na pewno od 23 do 47 roku. W 47 roku zrezygnowała z tego paszportu, ponieważ była zapaloną komunistką i w ogóle nie chciała mieć nawet paszportu francuskiego, mimo że tam spędziła większość życia. Chciała mieć tylko i wyłącznie paszport radziecki. Ale w 23 roku wyszła za mąż za Stanisława Grabowskiego i przez do lat 30., do początku lat 30. Identyfikowała się z polskim środowiskiem artystycznym. Ma duże zasługi dla polskiej historii sztuki. Zbierała obrazy do Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej Grupy AR w Łodzi. To jest jedna z najważniejszych kolekcji sztuki w Polsce, znanych na całym świecie. Razem z Janem Brzękowskim, który też ma olbrzymie znaczenie dla polskiej kultury, prowadziła czasopismo L'Art Contemporain, Sztuka Współczesna. Poza tym ona była inicjatorką tego czasopisma. Natomiast polscy historycy często jakby umniejszają jej zasługi i piszą o tym czasopiśmie tylko z perspektywy Brzękowskiego, co jest bardzo krzywdzące, ponieważ to był jej pomysł. Co więcej, też obracała się w polskiej kolonii artystycznej w Paryżu w latach 20. Brała udział w wystawach polskiej sztuki. Bardzo wyraźnie się identyfikowała z tym środowiskiem. I wydaje mi się, że jej odejście od tej polskości miał wpływ nie tylko fakt, że nagle zakochała się w komunizmie, ale również to, że przestała kochać swojego męża, który podobno stosował w stosunku do niej przemoc, czyli Stanisława Grabowskiego. W polskiej historii sztuki panuje taka narracja właśnie, że to był świetny malarz, a Nadia to była taka sobie artystka, co uważam jest bardzo krzywdzące. I że w ogóle on był taki biedny, ona go wykorzystała, on był z bogatej rodziny, później zmarł w przytułku dla bezdomnych. Natomiast ona była bogaczką żyjącą na południu Francji. Nie do końca jest to prawda, ponieważ jej radzieckie wspomnienia, a także przekazy jej rodziny mówią, że Grabowski ją bardzo źle traktował, używał w stosunku do niej przemocy. I dlatego być może ona po prostu postanowiła też zerwać z tą polskością w ten sposób, bo kojarzyła jej się ze Stanisławem Grabowskim właśnie.
Mhm. Ale właśnie to, można powiedzieć, że jakoś na tą tożsamość nazi składają się cztery narodowości, tak? No bo mamy tą polską, ten wątek Grabowskich, rosyjską, tak, taką radziecką, francuską, no to wiadomo, i białoruską. Może o tej białoruskiej jeszcze coś byś powiedziała więcej.
Jeśli chodzi o białoruską tożsamość, to mamy tutaj specjalistę Wiktora Korbuta, który się zajmuje białoruską tożsamością. Otóż Nadia właśnie w 1947 roku przyjęła ten paszport radziecki jako zapalona komunistka i w paszporcie właśnie też, jak Wiktor zwrócił tutaj w dokumentach, w jednym z albumów jest reprodukowany jej paszport, gdzie jest Ruskaja napisane, tak? Tak, Wiktor? A w podobnych paszportach mogło być też napisane, że Białorusinka. Okej. Okay. W każdym razie w czasopismach radzieckich z lat 60. i 70. jest kilka wywiadów z nią i ona tam wyraźnie pisze ja Białorusinka i wypowiada się, że ona się po prostu identyfikuje z tą ludnością białoruską, czuje się Białorusinką.
No to może teraz z kolei zwróćmy uwagę na te artystyczne bardziej konteksty i to też mi wspominałaś jakoś wcześniej w rozmowach, czy albo na ile właściwie Nadia Leżę może być traktowana jako taki awangardowy artysta? No bo tutaj w tym wczesnym okresie jej, powiedzmy jeszcze edukacji, tak, pojawiają się dwie takie postacie i to też ma związek jakoś z jej taką autokreacją, to znaczy Władysław Strzemiński i Kazimierz Malewicz. Jak to jest właśnie z tą awangardowością Nadii? Skąd ona się wzięła? Gdzie ona się z tym zetknęła? I dlaczego, jak na tych dwóch no, takich no, wielkich ojców trochę tak awangardy się powoływała?
Nadia była typową artystką awangardy do końca swoich dni, dlatego że artystów awangardowych właśnie charakteryzowała taka postawa działacza, czyli to nie było tylko malowanie czy tam robienie innych artefaktów, ale to było też organizowanie, animowanie życia artystycznego i ona to robiła przez całe swoje życie. Także jest w pełnym tego słowa znaczeniu artystką awangardową, mimo tego, że się w socrealizm bardzo mocno zaangażowała w latach 50., bo już są właśnie znane książki choćby Borisa Groysa na ten temat właśnie, że socrealizm nie był zaprzeczeniem awangardy, ale jej twórczym rozwinięciem i że właśnie to było typowe dla artystów awangardowych, to przychodzenie na pozycję socrealizmu. Więc myślę, że ona była całe życie właśnie taką typową przedstawicielką awangardy i z tą awangardą się zetknęła bardzo wcześnie, mając kilkanaście lat, ucząc się u Władysława Strzemińskiego w Smoleńsku. To też jest bardzo cenne, dlatego że te lata nauczania Strzemińskiego w Smoleńsku są takie trochę osnute tajemnicą, niewiele o nich wiadomo. Natomiast w radzieckiej książce Nadia opisuje tam to nauczanie, więc jest to też cenne źródło dla badaczy, mimo wszystko i wszystkich ideologicznych rzeczy, które tam są zawarte. Poza tym Nadia chyba była jedyną właśnie studentką Strzemińskiego, która później też przeniosła się do Polski, prawda? Była takim łącznikiem między tym Smoleńskiem a Polską jako jedyna. No i ona właśnie już w latach 60. jak stwierdziła, że ten socrealnie jest modny i teraz jest modny op-art, powrót do abstrakcji geometrycznej, to stwierdziła, że tam będzie się promowało jako uczennica Kazimierza Malewicza. Zrobiła tak dlatego, że Strzemiński nie był taki znany jak dzisiaj, bo dzisiaj już jest bardzo znany. Niedawno była wystawa Strzemińskiego w Centre Pompidou w Paryżu. Natomiast Kazimierz Malewicz był odkrywany na Zachodzie, stał się bardzo, bardzo popularny, bardzo sławny. I dlatego ona, korzystając z tego, że być może właśnie zetknęła się z tym Malewiczem w Smoleńsku, jak Malewicz przyjeżdżał odwiedzać Strzemińskiego, to właśnie wspominała tylko o Malewiczu, że była uczennicą Malewicza, nie Strzemińskiego. To jest jeden z takich właśnie momentów, kiedy ona modeluje swoją biografię, a robiła to bardzo często. Często się mijała z prawdą. Myślę, że jak wielu artystów. Co myślisz, Olu, na ten temat? Czy artyści lubią się mijać z prawdą? No i co?
To może zostańmy jeszcze przy tym mijaniu się z prawdą przez chwilę. Przy tych interwencjach.
Tworzą nowe prawdy.
Tworzą nowe prawdy, jak tak. Artystka tutaj powiedział.
Interwencjach. I wspomniałaś wcześniej o tych relacjach z mężczyznami. To jeszcze tak chwilę bym się na tym może skupiła czy zatrzymała. No bo to też jest taka sytuacja, może nazwijmy tak, taka sytuacja biograficzna, gdzieś towarzysząca różnym życiorysom kobiet, artystek, gdzie pojawiają się gdzieś przy nich może bardziej znaczący mężczyźni, może mniej znaczący mężczyźni, w każdym razie mężczyźni, oni coś wyznaczają w pewnym sensie taki rytm tych biografii. No i jak to było w przypadku Nadii właśnie, bo tu się pojawiają trzy właściwie takie postaci męskie, tak? Takie ważne. No oprócz tego Strzemińskiego i Malewicza, o których już mówiłyśmy, ale tak bardziej prywatnie.
Właśnie trzech mężczyzn, z którymi miała prywatne relacje. Czy Nadia była nietypowa jak na tamte czasy, dlatego że kobiety zazwyczaj właśnie trochę były ofiarami tych mężczyzn, były wykorzystywane. Na przykład Strzemiński, jak wiadomo, wszystkim bił tą biedną kobrą, ale ona przy nim, nie no, rozstali się w końcu, no ale dała mu się długo wykorzystywać. W każdym razie Nadia była bardzo silna i tego Grabowskiego oddaliła bardzo szybko. Sama sobie świetnie poradziła. Później żyła jako milionerka na południu Francji. Natomiast on zmarł w przytułku dla bezdomnych. Więc myślę, że ona po prostu, nie chcę powiedzieć, że wykorzystywała tych mężczyzn, ale w jakiś sposób oni jej służyli do budowania artystycznej kariery. I to jest dosyć nietypowe, jak dla artystek tamtego czasu, takie mam wrażenie, że te kobiety zawsze takie zakochane, takie były uciemiężone przez tych mężczyzn, a Nadia nie, dlatego że najpierw była w Warszawie na początku lat 20. i była bardzo biedna, mieszkała w zakładzie Świętej Anny, w zakładzie dla sierot i tam poznała Stanisława, który pochodził z bogatej rodziny i on ją wspomagał finansowo, razem tworzyli tandem artystyczny. Myślę, że on też korzystał artystycznie dzięki niej, dlatego że ona mu pokazała te rysunki ze Smoleńska i w tamtym czasie on zaczął też tworzyć pod wpływem abstrakcji geometrycznej. Później wyjechali do Paryża. Jak się rozstali, to poznała też francuskiego robotnika Georges'a Bocquet, który był jej wieloletnim kochankiem. Nawet jak w 1952 roku wyszła za Fernanda Legera, to wciąż była chyba w tamtym czasie z Legerem. To był taki dziwny trójkąt. Do tej pory trudno mi się zorientować, o co tam dokładnie chodziło. W każdym bądź razie on uważał się za studenta Nadii. Uważał, że nie jest studentem właśnie Legera, mimo że tam się uczył w jego atelier, tylko że jest studentem Nadii. Też był takim bardzo pod silnym wpływem Legera w malarstwie. No i trzeci mąż to jest Leger, który jest dla Nadii mistrzem przede wszystkim. Oni się poznali w 25 roku. Ona była przez kilkadziesiąt lat jego studentką, asystentką i ona jest często właśnie oskarżana o takie karierowiczostwo. Tymczasem on nie miał dzieci i chyba po prostu przepisał jej cały majątek, bo wiedział, że ona będzie nim dobrze administrowała. I tak się stało, ponieważ odziedziczyła olbrzymią kolekcję jego prac. Zbudowała następnie Muzeum Legera na południu Francji, które otwarto w 60 roku, a już 8 lat później przekazała je państwu francuskiemu i też większość prac Legera. Także w zasadzie on zawdzięczał jej taką silną pozycję obok Picassa, bo nieprzypadkowo też to muzeum właśnie zostało zlokalizowane tam na południu Francji, niedaleko Muzeum Picassa czy Matissa. Ona budowała jego pozycję, jego artysty cały czas, dbała o jego obrazy, organizowała jego ekspozycje i trochę też chyba zaniedbała swoją twórczość w ten sposób, ponieważ jak była w 1992 roku jej retrospektywna wystawa właśnie w Muzeum Legera, to wiele osób, które znało Nadię, było zaskoczonych tym, widząc jej obrazy, które były fascynujące, które pokazywały właśnie jej rozwój od abstrakcji geometrycznej przez ten socrealizm do powrotu do suprematyzmu i w ogóle nie wiedzieli, co ona robiła, dlatego że ona promowała swojego męża. Mhm.
No dobrze, to wciąż jeszcze pozostaniemy przy Nadii, może teraz przy jej wizerunku, bo to ostatnio wyszło w naszej rozmowie, że jakoś tak bardzo zwróciłam uwagę może na to, że ona jakby ten taki ładunek autokreacji, który u niej się pojawia, tak, tych interwencji, on też dotyczy jej, moim zdaniem przynajmniej, no takiej publicznej persony, tego jak się prezentowała, tak jak się ubierała i tak dalej, i tak dalej. Pod tym względem wydała mi się taką osobą charakterystyczną, albo chciała może być charakterystyczna i wyrazista. I to rodzi takie skojarzenie, ale nie tylko to, no bo też ta relacja z wielkim artystą Legerem, tak, taka dość istotna i zaangażowanie w komunizm i na przykład, nie wiem, upodobanie do autoportretu, takie skojarzenie z Fridą Kahlo. I jak ty byś właśnie skomentowała taką analogię, którą można byłoby sobie zbudować?
Dobra, już mówię, przepraszam, bo jeszcze zapomniałam, że mam wielką książkę ze sobą, którą dostałam w zeszłym miesiącu w Paryżu. Wyszłam trochę później niż moja książka, ale mniej więcej w tym samym czasie. Jest tu bardzo dużo zdjęć Nadii, więc jak będziemy mówić o jej wizerunku, to może przekażę Państwu do oglądania. No właśnie rozmowa z Kamilą ostatnio była bardzo ciekawa, dlatego że ja nigdy jakoś specjalnie nie zwracałam uwagi na te stroje Nadii. Natomiast Kamila twierdzi, że ona była bardzo mocno wystylizowana w jakieś ludowe bluzki.
No tak mi się to jakoś widzi. Miała tak, tą fryzurę taką charakterystyczną taką, zawsze.
Ja myślę, że to byłoby bardziej widoczne, porównując jej zdjęcia ze zdjęciami typowych paryżanek w tamtym czasie. Chociaż na pewno takich fryzur nie miały. Było to typowa chyba właśnie fryzura z białoruskiej wsi.
Tak mi się wydaje. No tak jakieś takie skojarzenia. Wydaje mi się, że takie ciemne kolory też bardzo często to jakieś takie powracające motywy.
Skojarzenia z Fridą Kahlo u mnie pojawiły się ze względu na autoportret, ale to za chwilę. Chciałam jednak właśnie zwrócić uwagę, że te stroje Fridy Kahlo, bardzo charakterystyczne dla niej, były pomysłem Diego Rivery, któremu Kahlo była totalnie podległa. Natomiast Nadia na pewno ubierała się z własnej inicjatywy, sama. Nie tak jak Frida Kahlo. Była pewnie o wiele bardziej charyzmatyczną osobowością, co potwierdzają źródła. I też jest w jej twórczości jest dużo autoportretów, niektóre bardzo zdradzają wpływ surrealizmu, co właśnie budzi skojarzenia z Fridą Kahlo. Ja też zaczęłam trochę właśnie szukać na ten temat, czy ona mogła się Fridą inspirować, ale te prace powstawały nawet chyba wcześniej niż prace Fridy Kahlo była znane w Paryżu, dlatego że Breton odkrył Fridę Kahlo w czasie podróży do Meksyku w 1938 roku. Natomiast już w 1936 roku powstawały właśnie bardzo ciekawe, surrealizujące portrety Nadii, które były malowane po prostu pod wpływem Legera, dlatego że w tamtym czasie ten surrealizm był w środowisku paryskim mocno odczuwalny i pojawiał się w twórczości wszystkich artystów, Legera, Picassa i nawet Nadii, takie właśnie biomorficzne, zawieszone w przestrzeni formy. Więc Nadia jakby czerpie z innego źródła, ale w efekcie jakby w jakiś sposób tam są pokrewne te autoportrety.
Mhm. To może tak, żeby to nam pozwoliło trochę podsumować te wątki, których już mówiłaś. Dlaczego właściwie nad nią jako artystką i jako może, nie wiem, też animatorką, ale w ogóle jako indywidualnością zainteresowano się tak późno? No bo późno. No, mam na myśli oczywiście i tutaj powiedzmy polskie zainteresowanie, jak i
tak,
to...
Jeśli chodzi zachodzie. O polskie zainteresowanie, to chyba ja się nią po prostu zainteresowałam.
Tak. To zaraz o tobie będzie więcej.
Znaczy, przepraszam, już wcześniej o tym mówiłam, że ona miała wielką, miała retrospektywę w Muzeum Leżera w 92 roku i po prostu wszyscy odwiedzający byli zaskoczeni, bo nie wiedzieli, co ona robi. Ona po prostu była tak oddana Leżerowi jako swojemu mistrzowi i promowaniu jego twórczości, że no, te rzeczy były ukryte gdzieś tam w pracowni. Dlatego dopiero teraz wychodzą na jaw. To jest po pierwsze. Po drugie, no to takie oczywiste rzeczy, jak właśnie to, że była kobietą. Te kobiety są odkrywane no już od kilkudziesięciu lat niby, ale wciąż istnieją białe plamy. Poza tym była zatwardziałą komunistką i ten komunizm w Paryżu w latach 50., 60. był jeszcze bardzo silny, ale później raził. Więc na przykład my teraz już z takiego dystansu historycznego oglądamy te wszystkie Staliny i Leniny, takie popowe, socrealistyczne i to się wydaje ciekawe, ale przez pewien czas właśnie raziło. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o Polskę, to ja się nią zainteresowałam pisząc doktora do recepcji Leżera w Polsce, dlatego że Fernand Leżer był bardzo ważnym artystą dla polskiej historii sztuki. Dzisiaj trochę chyba jest zapomniane, takie mam wrażenie, że kiedyś był tak samo ważny, powiedzmy, jak Picasso, a teraz się mało o nim mówi, mało jest wystaw. Natomiast w latach 20., w latach 30., 50., 60., 70. to było bardzo ważne odniesienie dla Polaków. I ja analizowałam w mojej pracy te pokrewieństwa i cały czas natrafiałam na ślady Nadii, które w zasadzie bardziej mnie zaczęły interesować niż sam temat pracy. Więc ta Nadia się wszędzie pojawiała i gdzieś się te materiały zbierały. Stąd później postanowiłam poświęcić jej książkę.
Ale co ona wtedy funkcjonowała dla ciebie bardziej jako taki łącznik pomiędzy Leżerem a Polakami, tak? Czy jak? Tak na samym początku, kiedy zaczynałaś?
Jakieś sprzeczne informacje wszędzie znajdowałam na jej temat i po prostu dziwne nazwiska. A jak w ogóle też zajmowałam się wystawą francuską w 52 roku, która miała miejsce tu w Zachęcie, i jak przez przypadek odkryłam, że olbrzymie płótnisko, w ogóle socrealistyczne, które przedstawia trzy wieśniaczki, jest sygnowane Nadia Petrowa i to jest płótno tej samej artystki, którą ja znam jako Wandę Hodasiewicz-Grabowską, to było w ogóle już takie totalne dla mnie zaskoczenie.
To jest bardzo znaczące.
Tak, to było dla mnie takie wow, objawienie. I później znajdowałam coraz więcej takich informacji, ponieważ ona tą tożsamość zmieniała kilkadziesiąt razy. Więc w różnych dziwnych miejscach po prostu znajdowałam informacje na jej temat.
Mhm. No to już zostaniemy przy tobie, albo twojej relacji z Nadią. W takim razie... No bo tutaj przy okazji jakby tej, no jednak mimo wszystko książki o charakterze biograficznym nasuwa się takie pytanie o to, takie szerokie bardzo pytanie, jak w ogóle pisać biografię artystów, a zwłaszcza artystek, kobiet. No i właśnie takie pytanie do ciebie, no jak pracowałaś tak, na tym materiale, znaczy co musiałaś zrobić, żeby tą Nadię wydobyć no, z jakiegoś niebytu jednak?
No dobrze, a nie odpowiedziałam wcześniej na to pytanie o to, czy uważam moją książkę za biografię. Tak, ja się tak trochę...
No bo ja zaczęłam gadać już.
Ja się tak trochę zbuntowałam, ponieważ ta biografia oczywiście jest niezwykle istotna w pracy nad twórczością tej artystki, ale najważniej, ja jednak no jestem historyczką sztuki i najważniejszą część tej książki są te takie typowe dla historyka sztuki analizy obrazów. jest to 1/3 książki, te dwie poprzednie części jakby są wprowadzeniem niezbędnym do tych analiz. Dlatego trochę się buntuję.
Nie no, ja też mam te wątpliwości, bo faktycznie tak. Ten kontekst, tak, te analizy, interpretacje, tylko ja po prostu się zastanawiam, czy w ogóle bez tego taka biografia artysty taka naprawdę pełna może w ogóle powstać, więc to jakby inna sprawa.
Czy ja w ogóle kocham biografię, ale... Wydaje mi się, że ta książka jest bardziej monografią i artysty po prostu.
Tak, no znaczy, tak, ale przez to, że ona była taka nieznana i tu jest dużo takiej pracy u podstaw, tak, że trzeba było to jakoś wygrzebać, wydobyć, no to ja mam po prostu jakieś takie cały czas powracające skojarzenia jednak właśnie z taką pracą na biografii, więc może dlatego.
Ja w tej książce się skoncentrowałam na polskich kontekstach przede wszystkim. Taki pełny obraz artystki chyba bardziej proponuje ta duża książka, którą dałam Państwu do oglądania, dlatego że tam są zawarte wszelkie archiwa po artystce, które są w posiadaniu rodziny i do tych archiwów nie było dostępu przez kilkanaście lat, ponieważ właśnie autor je trzymał. I nie można było tam zajrzeć, więc ja się skoncentrowałam głównie na polskich kontekstach i na analizie tych prac. Znaczy, chociaż uważam, że w tej książce dużej też jest dużo rzeczy jeszcze niezbadanych. To jest właśnie fascynujące w Nadii, że to jest jedna artystka, jedna biografia, a po prostu nie jest sposób ją opracować, bo tam jest tyle niewiadomych. Nawet kwestia tego, czy była w końcu tym radzieckim szpiegiem, czy nie była. Myślałam, że z tej dużej książki się tego dowiem. Otóż się jednak tego nie dowiedziałam. W końcu nie wiadomo, czy to była tym szpiegiem. Ponieważ jak w 1952 roku została żoną Fernanda Legera, to francuska policja ją prześwietliła bardzo dokładnie. Tam są wyciągi w książce. Otóż bardzo przyjaźniła się z dwoma obywatelami Rosji Radzieckiej, którzy zostali wywaleni przez francuski rząd w tamtym czasie. I Francuzi bardzo chcieli udowodnić, że była tym szpiegiem, ją też wywalić, ale im się nie udało. Szukali i nic nie znaleźli. Więc albo ona była takim świetnym szpiegiem, albo on nim po prostu nie była. No i co? Jest tam bardzo, bardzo dużo niewiadomych, tak? Do dzisiaj, tak mi się wydaje.
To jeszcze opowiedz może o tych podróżach, jakie musiałaś przejść, żeby tą Nadię tutaj nam zaprezentować. Było całkiem sporo.
Tak, podróży było sporo, ponieważ ważne tutaj są cztery kraje, czyli nasz oczywiście Polska, później Francja, także Rosja i Białoruś. W Polsce, no to jak wiadomo, Łódź jest najważniejsza. Ważne są też archiwa Muzeum Literatury w Warszawie. No jak wiadomo, przy pracy nad każdej biografią niezwykle istotne są archiwalia. Jeżeli ktoś się lubi grzebać w archiwaliach, to po prostu jest to wspaniała praca. Ja uwielbiam. Jeśli chodzi o Francję, to bardzo się cieszę, że mogłam mieć kontakt ze sztuką artystki, dlatego że w zeszłym roku razem z koleżanką zorganizowałyśmy wystawę Nadii w Łodzi i to było wspaniałe doświadczenie, właśnie kontakt z pracami przede wszystkim. I kontakt z pracami jest najważniejszy przy pisaniu książki. To, że ja właśnie mogłam sobie pooglądać te obrazy z każdej strony i ich odwrocia i wtedy człowiek widzi na przykład, że tytuł, który funkcjonuje w 50 publikacjach, nie jest prawdziwy, bo artystka z tyłu napisała trochę inny tytuł, albo że wydawało się, że jest kilka wersji jakiegoś tam obrazu, a jak człowiek się dobrze przyjrzy temu obrazowi, to się okazuje, że on był przemalowany z 5 razy. Także taki... Myślę, że robienie tej wystawy było super właśnie, jeśli chodzi o ten kontakt z pracami, które są najważniejsze. No i kontakt z prawnuczką Nadii, która też mi powiedziała trochę ciekawych rzeczy, Natalii Samojlow. Poza tym też musiałam trochę podróżować do Rosji. Na przykład tutaj widać mozaiki. Ta zieleń, która tam jest, to jest Dubna, miejscowość 100 km od Moskwy. Kiedyś było to miasto niedostępne dla zwiedzających, miasto fizyków jądrowych i tam się znajdują mozaiki, które Nadia na początku lat 70. podarowała Związkowi Radzieckiemu. Jest to miasto niewielkiej wielkości i te mozaiki właśnie, które powstały przy pomocy mozaicystów z Włoch, mają takie niesamowite kolory i się jest właśnie w takim surowym rosyjskim pejzażu i nagle między tymi szarymi blokowiskami się pojawiają te kolorowe mozaiki jak z Lazurowego Wybrzeża. To jest w ogóle niesamowite doświadczenie, jak z innego świata zupełnie. Poza tym też byłam na Białorusi, w mieście, w którym Nadia się wychowała, w Ziembinie. To jest taka malutka miejscowość, 70 kilometrów od Mińska. Bardzo trudno tam dojechać. Chodziłam za jednym kolegą i go błagałam, żeby mnie tam zawiózł. W końcu mnie tam zawiózł, bo chyba jeździ tam jeden autobus dziennie o godzinie 4 rano. W każdym razie jest to właśnie taki zapuszczony dom kultury, w którym są też wielkie mozaiki przedstawiające Legera i Picassa, które są absolutnie pięknie, fascynujące i uważam, znaczy zastanawiam się, dlaczego pracownicy na przykład muzeów w Mińsku ich stamtąd nie wyciągną, żeby były oglądane w Mińsku, ponieważ no, do tego Ziembina naprawdę jest ciężko trafić. Co jeszcze? W Moskwie też byłam w niesamowitym archiwum RGALI, czyli Rosyjskiej Gospodarstwiennej Archiw Literatury i Iskustwa. I to jest takie archiwum, które myślę każdy chciałby historyk sztuki mieć w Polsce. To znaczy wszystkie jakby archiwalia najważniejszych artystów są zdeponowane w jednym miejscu, więc bardzo łatwo nad tym pracować. Więc można się czasami uczyć od totalitarnych państw pewnych rzeczy, jeśli chodzi o centralizację archiwów. Naprawdę? O, coś strasznego. Wiktor właśnie mówił, że to wspaniałe archiwum częściowo spłonęło. Miałam szczęście, że tam byłam przed pożarem. No, niestety, bo było to naprawdę wspaniałe miejsce. Czy tam jest?
No dobrze, czyli mieliśmy wystawę, zresztą świetną, która, jak mówiłaś, pomogła trochę może, nie wiem, poszerzyć spojrzenie tak na tę interpretację twórczości Nadii.
Kontakt z pracą taki dłuższy, bezpośredni. Można tak podotykać ze wszystkich stron i wtedy też się widzi dużo różnych rzeczy.
I mamy dwie książki, no twoją i tą, którą dzisiaj nam pokazujesz, monumentalną, francuską.
Ta francuska książka jest naprawdę niesamowita.
I co dalej? Bo wiem, że no jakby ten, no właśnie tak to nazywałam na początku, taki projekt Nadia w ogóle, który teraz się, wydaje mi się, że nabiera takiego impetu, no będzie się toczył. I co jeszcze jest jakoś tak na horyzoncie?
23 października, czyli za tydzień w Mińsku, w Narodowym Muzeum otwiera się wystawa Nadii w 115. rocznicę jej urodzin, bo urodziła się dokładnie 23 października. Ja tylko tam trochę współpracowałam z kuratorami przy tej wystawie, ale jadę do nich, też chyba będę miała spotkanie dotyczące mojej książki. Więc jak Państwo nie byli jeszcze w Mińsku albo już byli, to zapraszam, bo Mińsk jest wspaniały i warto też obejrzeć pracę Nadii. Myślę, że ta książka Emara, czyli autora, jest wspaniałym źródłem dla historyków sztuki do tego, żeby jakieś głębsze analizy twórczości Nadii przeprowadzić. Wiem, że ty też zgłosiłaś chęć, żeby, ponieważ w przyszłości planujesz książkę na temat związków fotografii, nie tylko z malarstwem, czy tylko z malarstwem.
Nie tylko, w ogóle ze sztukami plastycznymi mniej więcej w tym okresie.
Ale kilka stron tam będzie o Nadii, z tego co mówiłaś.
No, tak zapowiadałam. Nie, naprawdę, bo to jest fascynujący wątek. Zwłaszcza kiedy właśnie zobaczyłam w twojej wystawie te obrazy takie, które określiłaś mianem popowego socrealizmu, tak? I one rzeczywiście są takie mocno, znaczy narzuca się to, że ona gdzieś z tych fotografii korzystała i to jest w ogóle ciekawe, tak, też o tym trochę rozmawiałyśmy. To dobrze, jak to wypłynęło, to moje też takie podsumowujące pytanie, ale ono jest bardzo takie złożone, będziesz pewnie rozwijać, dotyczące tego, jak ją określić, czy w ogóle tak wartościująco jako artystkę, no bo mówi się, że była odtwórcza. To właśnie, czy była odtwórcza, czy nie?
Ja jej w ogóle tak nie postrzegam i uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe, dlatego no... Olu?
Okropne.
Artystka po prostu. Aha. Z Paryża. Tam Francuzi dali pieniądze na tą wystawę. No, rozmawiałyśmy na ten temat przez telefon, że byłam w Łodzi, montowałam, mówiłam ci. Zapomniałaś. Z Paryża, tak. Poczekaj, bo straciłam wątek.
Straszne słowo.
Uważam, że to jest tak, to jest bardzo niesprawiedliwe w stosunku do niej, dlatego że często się właśnie mówi o tym wpływie Legera zbyt silnym, ale na przykład jest taki Marek Włodarski, który jest kultowym malarzem dla Polaków i on robił pastisze Legera, które normalnie u nas wiszą w muzeum i nikt w ogóle nie mówi, o, w ogóle zerżnął z Legera i to wisi w ogóle w muzeum. Natomiast u Nadii ten wpływ leżerowski jest bardzo wyraźny, ale te obrazy są tak dziwne, mają tak niesamowitą ikonografię. Jest tam bardzo silnie zawarte kobiece doświadczenie Nadii jako samotnej matki, przede wszystkim to macierzyństwo tam wychodzi, aktywistki, właśnie zaangażowanej komunistki. I że one są tak naprawdę bardzo feministyczne, mimo że powstały przed feminizmem. I jak je zobaczyłam pierwszy raz w ogóle, byłam w ogóle totalnie nimi zafascynowana.
No to może właśnie powiedz, który moment jakby tej twórczości ci się wydaje najciekawszy, no bo chyba myślę, że jest taki. Czy nie? Ona tak zaczyna jako taka abstrakcjonistka, tamten Strzemiński gdzieś tam w tle się pojawia. Później jednak ta jej twórczość przechodzi różne takie fazy.
Wiesz co, myślę, że tam z tego okresu abstrakcyjnego też jest bardzo kilka ciekawych jej prac. Tak. Na przykład kompozycja planimetryczna waza, którą znamy z Łodzi, to jest po prostu piękna, abstrakcyjna praca, w ogóle unikalna w jej dorobku, bo z tego czasu się zachowało tylko kilka prac. I też jest, do niedawna myślałam, że jedynym olejnym obrazem Nadii znajdującym się w Polsce. Niedawno się dowiedziałam, że nie jedynym, bo tutaj też pozdrawiam pana, który znalazł też obraz Nadii, inny, co prawda realistyczny i malowany dla zarobku, ale też jest drugi olejny obraz Nadii w Polsce. Ale ten obraz też jest świetny, tak? Dla mnie najważniejsze są autoportrety i to tak jak dla innych osób zajmujących się tą artystką. Po prostu w tych autoportretach jest ta siła kobiety, kobiecego doświadczenia. Są świetne.
Czyli autoportrety, no tak. A co z tym... tymi mozaikami, tą monumentalnością właściwie tego jej malarstwa, tak? Ona dochodzi do takiego momentu, kiedy chyba te swoje takie, nie wiem, warsztatowe też możliwości tutaj rozwijań. Bo to też się wydaje takie dla niej charakterystyczne, czy przynajmniej
te mozaikowe prace są bardzo paradoksalne, dlatego że ona zawsze mówiła o tym, że kocha portretować ludzi, a sztuka monumentalna nie kojarzy się z portretem, tylko kojarzy się raczej z takimi przedstawieniami pewnych typów ludzkich, schematycznymi. Natomiast dla niej ten portret był bardzo ważny i tworzy monumentalne przedstawienia ważnych dla komunizmu postaci, w których bardzo dobrze portretuje, jednocześnie w ogóle w takim właśnie stylu charakterystycznym dla sztuki modernistycznej, gdzie ten portret był w zaniku, tak? Więc są bardzo oryginalne te prace. pod tym względem, bo są nietypowe.
W ogóle to orientowanie się na portret, na człowieka, tak? Jakby chyba uważasz za takie bardziej charakterystyczne dla niej i tutaj w kontraście do Legera samego.
Tak. No właśnie, bo jej prace są bardzo leżerowskie, natomiast sam Leger nie robił portretów. Wszystkie, jak spojrzymy na jego obrazy, nawet jak tam się człowiek pojawia, to jest taki ludzik schematycznie potraktowany, trochę ludzik Lego. Natomiast u Nadii człowiek jest zawsze... Wydobyta jest jego indywidualność i dla niej to było bardzo ważne, tak? Sam Leży namalował tylko jeden portret w życiu dla pieniędzy, dla jakiejś miliarderki pani Dale. Wisi w Waszyngtonie zresztą piękny obraz. No i nie malował portretów, a Nadia uważała, że to jest coś, co lubi najbardziej, tak?
No to może też trochę stąd ta fotografia, no ale to tak już na marginesie. Tak. No dobrze, to już na sam koniec, zanim Państwo będą mogli zadawać pytania, no to powiedz o swoim ulubionym obrazie Nadii.
Mój ulubiony obraz Nadii jest w tej chwili w garażu i nigdy go nie widziałam na żywo. Jest to obraz, który jest okładką tej dużej książki francuskiej. Jest tam gdzieś, jest też na slajdach. O, tutaj. To jest chyba też najlepszy obraz Nadii. Znaczy, wydaje mi się, że ten szary autoportret też jest wspaniały. Natomiast ten jest bardzo fascynujący. Ona tutaj pierwszy raz przedstawia siebie jako właśnie taką działaczkę komunistyczną z czerwonym szalem. Jest też wyraźnie surrealizujący właśnie. Jest tam taka biomorficzna forma zawieszona w przestrzeni. I ze względu na dziwne sprawy spadkowe, tam jakiś wujek Natalii, czyli obecnej prawnuczki artystki, miał dziewczynę, która jest, jakby to powiedzieć, niegrzeczna. W każdym razie gdzieś umieściła ten obraz w garażu i nie ma do niego dostępu od wielu lat. Więc miejmy nadzieję, że w końcu go wyciągną stamtąd. Więc... No, nie widziałam go nigdy, ale jest wspaniały. Jest podobno bardzo duży, tak.
No to tak dobrze na podsumowanie. Można ci pożyczyć, żebyś zobaczyła ten obraz. Tak. Jeszcze jakiś ciąg dalszy w ten sposób się pojawi całej tej historii.
Ja się też bardzo cieszę, że jest z nami pani Smolińska, która poznała artystkę. Czy może pani chciałaby nam powiedzieć kilka słów na temat tego spotkania? Mhm.
W związku z tym, że byłam na festiwalu w Cannes, zostałam zawieziona do muzeum w Biop, żeby obejrzeć pracę Fernanda Leger. I ku mojemu zaskoczeniu właśnie przywitała mnie pani, to był 76 rok, pani Nadia Leger, która nie wiedzieć czemu strasznie się wzruszyła na mój widok, dowiedziawszy się, że ja jestem z Polski. I właśnie to już pani mówiłam przez telefon, było to dla mnie szalenie zaskakujące, że opowiadała mi o swoim życiu, o tym, jak była w Warszawie. Chyba do gimnazjum chodziła, czy coś takiego. Szkoły Sztuk Pięknych, tak, być może, bo już to trochę czasu upłynęło. I śpiewała mi piosenki po polsku. I oczywiście zwiedziłam całą wystawę razem z nią, Fernanda Legera, z tym, że muszę powiedzieć, że jej sztuka mi się bardziej podobała. Ofiarowała mi swój album, Suprematyzm. Muszę powiedzieć, że reprodukcje są o wiele lepsze niż w tej książce, bo one są na takich wklejkach, luzem, bardzo dobrej jakości. Nie przyniosłam tego tutaj, ponieważ to waży 5 kg. No i prosiła, żeby sobie wybrała jakiś talerz z kolekcji Fernanda Legera. Ja oczywiście wybrałam sobie i to jest właśnie jeden z nielicznych, które są cztery chyba takie, czy trzy, już nie pamiętam w tej chwili, damy, zarysowane tylko taką konturem czerwonym. Ja zresztą, córka ma tutaj w telefonie, to pokażę Państwu, bo to stoi u mnie w domu. No w każdym razie uważam, że nawet odegrała pełną rolę w moim życiu ta książka, ponieważ ja się bardzo lubiłam jej malarstwo i pokazywałam również dzieciom, sąsiadom, znajomym, prawda. No i... I po prostu, cóż ja mogę więcej jeszcze powiedzieć?
Zresztą na tej okazji.
ja byłam pracownicą filmu polskiego i byłam na targach, po prostu sprzedawaliśmy nasze filmy. A ponieważ poznałam takiego profesora Francuza, który chciał mi pokazać coś ciekawego, wobec tego pojechaliśmy do tego muzeum. Także przypadkowo po prostu jestem z panią Nadią i stąd nie zawąd związana. Właśnie usiłowałam mówić trochę po polsku i ja no, mam dedykację na tym suprematyzmie.
Tutaj, z błędem chyba, tak?
Właśnie córka, tutaj tak trochę po rosyjsku, trochę po polsku. Córka ma w telefonie to, bo no mówię, ciężkie to dzieło. Ale mogę powiedzieć jako anegdotę. Byłam zmuszona wrócić wcześniej z festiwalu, ponieważ jeden z dyrektorów, nie powiem jakiej instytucji filmowej, nie znając żadnego języka, nie wiedział jak wrócić do kraju, więc tego musiałam go holować. I w pewnym momencie musieliśmy szybko gdzieś przejść. I ja miałam w takiej torbie to dzieło, plus miałam jeszcze plakaty, jeszcze coś takiego. I potem usiedliśmy, czekaliśmy chyba we Frankfurcie na przesiadkę i pan spytał mnie, a co ja takiego tam niosłem? No to ja wobec tego całą story opowiedziałam, pokazałam ten album w pełnym zachwycie. I on powiedział, to ja takie G niosłem? Na co jacyś Polacy, którzy siedzieli z tyłu, spojrzeli do niego. Myślę, że teraz dyrektorzy instytucji kulturalnych są na wyższym poziomie, prawda? W każdym razie nie będę się pastwiła, w każdym razie nazwiska nie będę mówiła, może ten już nieboszczyk jest nawet. No to jest taki mój kontakt ze sztuką. Jest ten album u mnie w domu, także możemy sobie oglądać, jak ktoś ma ochotę. Pierwszy przypadkowy, bo ja pojechałam oglądać, no ostatnie, ponieważ po pierwsze nie jechałam specjalnie do Cannes, żeby obejrzeć sztukę Legera, obejrzałam sobie jego muzeum, choć mnie się bardziej podobały również te reprodukcje prac pani Nadii, muszę powiedzieć.
Bardzo się cieszę, że Nadia tutaj wzięła górę nad Fernandem.
Tak. Nie, no wydawała mi się osobą, ona miała w tym czasie 76 rok, a z 4, no 72 lata. Taką osobą bardzo taką emocjonalną. No po prostu ten show, który już urządziła, był taki dosyć dla mnie zaskakujący.
Była charyzmatyczna, robiła wrażenie osoby charyzmatycznej.
Tak, no z tym, że być może, że to nie dla mnie to wszystko było, tylko dla... jakaś dokument był kręcony właśnie o niej i to wobec tego gdzieś tam we Francji. Jesteśmy obydwie bohaterkami, ja przypadkowo bohaterką z tym. Tak, no także dziękuję bardzo, że więcej nic nie mogę dodać.
Tylko nie pamiętam dokładnie, bo pytałam o ten język polski. Czyli ona taki był średni ten polski jej wtedy.
Ale usiłowałam mówić, bo myśmy rozmawiali po francusku, ale usiłowałam sobie przypominać niektóre słowa polskie. Okay. I jak tutaj córka pokaże, to jest po polsku częściowo dedykacja.
Aha, dobra, okej. Okay. No. Dziękuję bardzo.
Dobrze, to co? Może mają Państwo jakieś pytania do autorki?
No była stalinistką, tak, taką okropną, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że jej brat rodzony Sasza w 1937 roku zginął w czystkach stalinowskich w Mińsku i w zasadzie to przez nią, bo wysyłała do matki z Paryża listy. No i byli podejrzani, no bo listy z Francji przychodziły, tak? No, a mimo tego... miłość do komunizmu była silniejsza. No. Myślę, że też dlatego tak źle jest odbierana przez niektórych historyków sztuki w Polsce. No. Tak, no. Myślę, że to jest po prostu ta sama tradycja. No. On tam też się Legera oglądał i ona też, tak. Kobiece portrety. Aha. Hieratyczne.
A to też może takie skojarzenie.
Tak, tak, tak.
No to jest... Wróblewski, Frida Kahlo i takie właśnie rzeczy też.
No, no, no. Ja myślę, że oni się nie znali, ale tak, tak. Ja myślę, że on bardziej Leżera znał jej, to jej nie bardzo, no ale...
Może jednak jakieś jeszcze pytania publiczności?
Kiedy będzie w Warszawie?
A właśnie, kiedy w Zachęcie?
Wystawa jedna była duża w Łodzi, także może jeszcze kiedyś będzie. Na razie będzie w Mińsku i w Muzeum Puszkina w Moskwie podobno też będzie. Tak. Ale... We Francji było dużo takich małych wystaw. To nie jest katalog wystawy. To jest książka po prostu, która powstawała 10 lat. Tak. Chodasiewicz. Tak, początkowo Chodasiewicz. No. Tak, oni pochodzili z, no nie powiem z Kresów, bo tu jest Białorusin, więc mnie zaraz zje. Z obecnej Białorusi, tak. I matka była na pewno Polką. Nie Grodno, bardziej okolice Mińska, 70 kilometrów od Mińska. No. No właśnie tutaj to jej pochodzenie też jest takie kontrowersyjne, bo ona w radzieckiej książce twierdzi, że z chłopskiej rodziny pochodziła, ale nie wiadomo, czy...
Nie wydaje nam się w sumie chyba, że tak było. No.
Dlaczego w to nie wierzysz? Tak, to właśnie tutaj jest, Małgosiu, jesteś? Bo wczoraj rozmawiałyśmy na ten temat i było tylko, no spójrz na nią, przecież to jest wieśniaczka białoruska. A według ciebie jaki miała wygląd? Tak. Tak, tak? No to znaczy nie wiem, być może była ze zubożałej szlachty. Tam ona coś bardzo majstrowała z tym swoim życiorysem, więc trzeba to jeszcze
zweryfikować. Majątek się pojawia też, jakaś nazwa taka
majątek
w którymś
Morzanka.
Miejscu może.
Było tak, że Nadia po prostu kochała Związek Radziecki, wysłała te wszystkie mozaiki w 71 roku i one pod Moskwą, z Paryża, aeroflotem do Moskwy i one w jakichś skrzyniach leżały, ponieważ radzieccy urzędnicy no nie wiedzieli, co z tym zrobić, bo taka sztuka w tamtym czasie nie była lubiana, prawda? No i to leżało, w skrzyniach leżało i w końcu jak się dowiedzieli, że ona przyjeżdża w odwiedziny, to wyjęli te mozaiki ze skrzyń i wysłali je do różnych miejsc, głównie do Dubnej. No.
I są reprodukowane, są fotografowane.
Tak, jest dużo w internecie też. W grubej, w chudej też są. No.
Ale szkoda sprawdzić ciągle jeszcze ten obraz, który jest ukryty w jakimś garażu.
To jest okropne, no. Tak. No, takie są sprawy spadkowe. Chętnie.
No właśnie.
Tak, ja dlatego specjalnie jeden rozdział książki poświęciłam temu, bo tam ona była ignorowana przez wiele lat. Nie była wymieniana, mimo że no bardzo się przyczyniła, jeśli chodzi o zbiórkę. Nie wiadomo, czy dlatego, że była kobietą, a może dlatego, że nie była w grupie AR, bo to głównie grupa AR to wszystko zbierała. No ale to zostało w czasie wystawy w zeszłym roku i w tej książce podkreślone, że miała duże zasługi. Tak. Ale też od Nadii, czy już od Nadii? Aha. No to jest bardzo cenna rzecz. Aha. 20 lat starszy był. O Jezus, nie pamiętam w ogóle. Ale być może on był trochę młodszy, tak, bo on był... Musiałabym sprawdzić, bo nie pamiętam w tej chwili. W tej dużej książce jest na pewno gdzieś to napisane, bo tam jest jemu poświęcony rozdział. Ale w tej chwili nie wiem. Ale... Kochankowi Nadii, Georges Bocquet. On był też autorem książek. Jest wielki katalog Raisonné Legera. Tam jest 10 tomów i on jest redaktorem tego katalogu. On... Tak, on był, on pisał dużo na temat Legera i to są cenione przez historyków rzeczy. Był dyrektorem Muzeum Legera do 92 roku chyba. Tak, a później, Jezu, nie wiem, czy na początku, nie chcę teraz mówić, kiedy zmarł, bo nie chcę mylić. Tak, ten od trójkąta z Legerem, tam był dziwny trójkąt przez wiele lat. Trudno powiedzieć, jak... Znaczy była z tym Bocquierem, a później nagle została żoną Legera, także to wszystko było bardzo... Leger nie miał dziecka. Dziecko było Grabowskiego. Właśnie, nie mówiliśmy o Stanisławie Grabowskim. Bardzo zdolnym polskim malarzu, który jest trochę zapomniany. Kot Jeleński chyba pisał o nim właśnie taki artykuł bardzo pochwalny na temat jego malarstwa i jego obrazy są zdeponowane głównie w Muzeum Sztuki w Łodzi i w Sanoku i on zmarł w przytułku dla bezdomnych w Szart. Bardzo szalenie ciekawy malarz. On się przyjaźnił też z Szapocznikowi Stanisławskim. Stanisławskim w 1988 roku mu zrobił wystawę w Łodzi, dużą, retrospektywną. Tak. No bo Nadia miała jedno dziecko tylko ze Stanisławem Grabowskim, tym, co ją bił. W ogóle stwierdziłyśmy... Tak. Stwierdziłyśmy z Kamilą, oglądając jego zdjęcia, że musiał być wariatem. Znaczy, ja nie wiem, zgadzasz się ze mną?
Tak, zgadzam się. No. Na to wygląda.
No właśnie, nie pozwalała się, także chwała Nadii była takim wzorem.
Jeszcze jakieś pytania?
Chyba nie ma już.
To cóż, no to bardzo dziękuję.
Dziękuję Kamilo i dziękuję Państwu za przybycie.
I zachęcamy do lektury.